Spółki w aptekach od dawna uginają się nie tylko pod ciężarem leków, ale i suplementów diety. Ich producenci oferują produkty i dla dorosłych, i dla dzieci. Mamy witaminowe lizaki, żelki, smakowe trany, plasterki z olejkami na lepsze oddychanie, syropy na rośnięcie stałych zębów, czy też przyspieszenie wzrostu dla maluchów. Dzisiaj jeszcze zaglądałam na stronę jednej z aptek internetowych i tylko w jednej internetowej aptece znalazłam 348 suplementów diety dla samych dzieci. Są też herbatki, czasami o wdzięcznych nazwach, na przykład herbatka dla jeżyka bez energii. I inne tego typu nazwy. Rynek suplementów diety wart jest w naszym kraju miliardy złotych, ale pytanie, czy podawanie suplementów, w tym dzieciom, ma sens? O tym dziś w rozmowie z gościem. Jest w studiu pan Romuald Olszewski, lekarz pediatra z Grodziska Wielkopolskiego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Dobry wieczór państwu.
No i właśnie to pytanie na początek. Co to w ogóle jest? Może zaczniemy od tego elementarza. Co to w ogóle jest suplement diety? I czy suplementy diety to jest rzeczywiście zło wcielone? O co w tym wszystkim chodzi?
Już odpowiadam. Musimy sobie powiedzieć właśnie, czym jest suplement diety. Suplement diety jest po prostu środkiem spożywczym, którego celem jest uzupełnienie tej diety w substancje odżywcze lub fizjologiczne. Suplementy diety nie są nowością. Nasze babcie dawały nam soczek z marchewki, który suplementował brakujące składniki witaminowe czy żelazo.
Soczek z buraczka.
No właśnie. I to również były suplementy diety. Natomiast od jakiegoś czasu pojawiły się suplementy diety jako produkty rynkowe. I to już jest zupełnie inna skala problemu. Trzeba powiedzieć, że nigdzie w Unii Europejskiej nie traktowane są one jako leki, ale w celu lepszego wyniku, że tak powiem, ekonomicznego, producenci suplementów diety jakby próbują wmówić nam, że one pełnią funkcję leków. Bardzo przed tym przestrzegam, albowiem suplementacja diety musi się odbywać do jakby 100% zapotrzebowania dobowego.
Czyli chodzi o to, żeby nie przedawkować, no nie właśnie, przeholować.
No właśnie. Natomiast jeśli ktoś nam mówi, że to jest świetne, że to spowoduje, że te włosy wyrosną ci jutro, to mamy często taką pokusę, że no może jak wezmę więcej, to one wyrosną mi jeszcze szybciej.
No jest taka pokusa.
Otóż to nic bardziej mylnego, a mylone one są z lekami również dlatego, że przyjmują formę dotychczas stosowanych leków, czyli są tabletkami, są kropelkami, maściami, no i sprzedawane są również w aptekach. Oto toczy się już od dawna spór, czy suplementy powinny znajdować się w aptekach, czy też nie, ale zdania są tutaj bardzo podzielone, bo trzeba pamiętać, że suplementy stanowią bardzo dużą część zysku
koncernów farmaceutycznych.
Również koncernów farmaceutycznych i również aptekarzy. Aptekarze w takich rozmowach zakulisowych mówią, no ja jak gdybym sprzedawał tylko te antybiotyki, to bym się w tej mojej aptece nie utrzymał. W związku z tym oni jakby nie są bardzo zainteresowani, żeby tych suplementów się pozbyć.
Tym bardziej, że tak jak sam pan doktor powiedział w rozmowie jeszcze przed naszym spotkaniem w studiu, Polacy zajmują pierwsze miejsce w Europie, jeśli chodzi o spożycie suplementów, więc ten zarobek musi być znaczny.
No, chciałbym tylko powiedzieć, że w 2007 roku to był rynek rzędu 3 miliardy, w tej chwili 70 miliardów.
Takie, niebywały
to są
wzrost.
Zupełnie niebywałe sumy. I w 2007 mieliśmy 30 tysięcy suplementów na rynku, a dzisiaj mamy już ich ponad 8 milionów. 8 milionów.
Czyli te moje 348 to po prostu pestka.
No, do tego jeszcze chciałbym powiedzieć rzecz bardzo istotną, że ten gwałtowny wzrost ilości suplementów na rynku sprawia, iż tracimy nad nimi zupełnie kontrolę. Trzeba pamiętać, że aby wprowadzić na rynek lek, ten lek musi przejść szereg badań podstawowych, klinicznych, różnych ślepych prób i tak dalej, i tak dalej. I na tej podstawie rejestrowany jest w Ministerstwie Zdrowia przez głównego inspektora farmaceutycznego, który tam posiada do tego odpowiednie służby, odpowiednie instytuty. Musi też posiadać coś takiego, co nazywa się HPL. To taka do Państwa, którzy lubią doktora Google'a, od razu taka uwaga.
A Pan doktor wyjaśni?
Tak, zaraz to wytłumaczę. Mhm. Jeśli Państwo traficie na lek i macie wątpliwości co do jego składu, działań ubocznych czy dawek, to ulotka, która znajduje się w leku, jest tylko częścią informacji. Natomiast jeśli lek ma wejść na rynek farmaceutyczny w naszym kraju, musi posiadać tak zwany HPL, czyli charakterystykę produktu leczniczego. Więc wystarczy wbić nazwę leku i HPL i pojawi nam się pełny opis leku z jego wszystkimi właściwie korzyściami, możliwymi działaniami ubocznymi.
I rozumiem, że to jest HPL?
Co pan minister musi dostać, żeby zgodzić się wpuścić ten lek na rynek.
Czyli
tego
HPL
absolutnie nie mają.
Informacja.
Tak, to jest informacja kompleksowa. To nie znaczy, ktoś, kto nie jest fachowcem, często doszukuje się, że tam może wystąpić działanie uboczne, które tak naprawdę prawie się nie zdarza, ale w HPL-u one są jakby porangowane. Czyli jest powiedziane, czy ono występuje raz na 100, raz na 1000, czy raz na 1000 przypadków. W związku z tym też jakby ułatwia nam to podejście, bo w ulotce jest napisane, że może wystąpić na przykład rumień i wydaje się, że teraz wszyscy, którzy zażyją, będą mieli rumień. Natomiast w HPL-u możemy to sobie doprecyzować i na pewno ktoś, kto jest bardzo ciekawy albo... Czasami jest tak, że lek jest podawany komuś, kto może mieć do niego jakieś tam przeciwwskazania, albo bierze wiele innych leków, to czasami warto to sprawdzić, czy te leki będą się kłócić, albo czy ich stosowanie może mieć jakiś wpływ na, chociażby na ciążę, prawda?
To taka fachowa ciekawostka. To
no
HPL.
To jakby... uciekamy trochę od tematu, ale jestem przy doktorze Google. Doktor Google jest... tym lekarzem, którego nie unikniemy. Pacjenci zaglądają do internetu i myślę, że mówienie, że nie zaglądajcie do internetu, bo tam są same bzdury, nie jest dobrą metodą. Moim zdaniem lepszą metodą jest to ucywilizować. Ja na przykład moich pacjentów namawiam, żeby poszukując jakiegoś hasła, wbijali MP. MP to jest skrót, który rozwinąć można jako medycyna praktyczna. Przewagą takiego podejścia jest to, że znajdujemy się na stronie, którą pisali lekarze. Pod taką stroną jest ktoś podpisany i bierze odpowiedzialność za co na tej stronie się znajduje. Często, dzisiaj w Google można napisać, zjadłem, nie wiem, kocie odchody i to mi świetnie zrobiło. I taka informacja jest jakby w żaden sposób, widzę, pani się uśmiechnęła. W każdym razie rozumiemy to, że swoboda internetu pozwala niestety na zamieszczanie wiadomości, za które nikt nie bierze odpowiedzialności.
To prawda.
Natomiast wbicie chociażby tego MP daje nam rzetelną wiadomość, którą firmuje konkretna osoba i za którą odpowiada. A jest to często bardzo dobre źródło informacji dla pacjentów. Także korzystając z możliwości powiedzenia tego na antenie, doktor Google tak, ale korzystajcie Państwo ze stron medycznych.
Niesamowite jest też to, że dzisiaj doktor Google mi podpowiedział, że istnieje taki syrop i to podaje jako ciekawostkę. Syrop właśnie, który jest wyprodukowany. I to ma być syrop na wzrost. Na tej podstawie podałam taką informację na początku audycji, że to jest syrop na wzrost. Że jak podamy dziecku taki syrop, to ono będzie nagle z najniższego w klasie stanie się najwyższe w klasie.
Znaczy tego w tym syropie prawdopodobnie nie znajdziemy, natomiast
nie.
Znajdziemy to w reklamach tego syropu.
Otóż to.
I to jest odrębny problem. Też nieuregulowany niestety w naszym kraju. Ja chcę
Ma pan na myśli rzetelność reklam, tak?
Rzetelność reklam, tak, tak. Znaczy, istnieje taka możliwość nadzoru przez ministra zdrowia. I minister zdrowia powinien w zasadzie interweniować w sytuacji, kiedy reklamy nie odpowiadają stanowi faktycznemu.
Ale mówi pan o tym tak hipotetycznie. To znaczy, że ma możliwość i powinien, ale tego nie robi?
Taki zarzut postawił mu NIK. Pamiętajmy, że suplementy diety były prześwietlane przez NIK. Ten raport jest przerażający, muszę pani powiedzieć. Rozwinę to za chwilkę. W każdym razie, między innymi właśnie zarzut ze strony NIK-u był taki, że pan minister jakby nie korzysta ze swoich prerogatyw i niedostatecznie nadzoruje rynek reklam. Istnieje absolutna konieczność ustawowego rozwiązania, chyba kompleksowego, rynku suplementów diety, no bo na dzień dzisiejszy jest to wolna amerykanka.
Powiedzmy tak, mamy te suplementy diety, wiemy, że jeśli chodzi o leki, to one podlegają szczegółowym procedurom kontroli. Suplementy diety właśnie tym się różnią, że tutaj mamy do czynienia z wolną amerykanką? To za dużo powiedziane?
Nie,
jak to wygląda?
Nie, myślę, że możemy tak powiedzieć. Sytuacja wygląda tak, że aby suplement diety wprowadzić na rynek, wystarczy złożyć u głównego inspektora sanitarnego takie dossier, które mówi, co też ten suplement zawiera i że tak powiem, no, powoduje chociażby ten wzrost. I to się nazywa notyfikacja, czyli rejestrujemy się przez notyfikację. My składamy te papiery i jak je złożyliśmy, jesteśmy uprawnieni do postawienia suplementu na półce aptecznej. Oczywiście notyfikacja powinna zostać przeprowadzona przez tego głównego inspektora sanitarnego, ale musimy mieć świadomość, że każdego dnia na biurku tego inspektora pojawia się 30 nowych suplementów do notyfikacji. W związku z powyższym inspektorat sanitarny, z informacji, które przynajmniej podał NIK, chyba notyfikuje suplementy z 2016 roku.
Czyli zrobił się porządny korek. A w tym czasie suplementy stoją na półce?
Tak jest. Oczywiście, jeśli po notyfikacji okazuje się, że główny inspektor uważa, że ten produkt nie jest bezpieczny, nie jest dobry, to zarządza jego wycofanie.
Ale
tylko
to
się dzieje, no, mamy 19, więc jeśli w 16 wprowadziliśmy lek, no to jest szansa, że ta różnica czasowa, że przez kilka ładnych lat on na tej półce stoi zupełnie bez badań.
Czyli dobrze rozumiem, że producent suplementu diety ma prawo wprowadzić go do apteki bez uzyskania notyfikacji?
Znaczy, notyfikacja polega na tym, że on składa papiery, natomiast jakby rozpatrzenie i potwierdzenie tej notyfikacji jego już nie interesuje. To już jest po tej drugiej stronie.
Czyli właściwie sztuka dla sztuki.
Troszkę tak, w takim rozwiązaniu troszkę tak. Z wniosków NIK, jeden z tych wniosków był taki, żeby na suplementach znalazła się taka informacja, że ten produkt jest jeszcze przed notyfikacją, czyli takim oficjalnym potwierdzeniem jego skuteczności, czy jego składu przez głównego inspektora sanitarnego.
Ale to nie obowiązuje.
Ale niestety nie. No jest nawet gorzej, dlatego że suplementy diety mają taki obowiązek, żeby sama nazwa, suplement diety, była widoczna przy nazwie. Natomiast konia z rzędem temu w przypadku wielu suplementów, który to znajdzie, bo najczęściej jest to rozmyty druk gdzieś tam w narożniku, duża reklama, duże srebrne czy złote pudełeczko z chwytliwą nazwą i gdzieś malutkimi literkami, że jest to suplement diety.
Trochę tak jak gwiazdka w umowach.
To coś w tym stylu, tak.
Suplementy diety muszą jednak zawierać informacje, że nie są zamiennikiem zrównoważonej diety i rzeczywiście takie informacje na suplementach znajduje. Ale faktycznie też zgodnie z takim duchem, że to jest mała informacja, tak żeby spełnić te warunki, które spełnić trzeba. Powiedzieliśmy dużo o suplementach, o warunkach ich wprowadzania, o tym, że nie są weryfikowane i sprawdzane tak restrykcyjnie jak leki, które mamy na rynku. W związku z tym stosować je czy nie, o tym w kolejnej części naszej rozmowy. W audycji z innej bajki wracamy do rozmowy o suplementach diety dla dzieci. Dzisiaj rozmawiam z panem Romualdem Olszewskim, pediatrą, który przyjechał do nas z Grodziska Wielkopolskiego. Rozmawialiśmy przed piosenką o tym, czym różnią się leki od suplementów diety i że sporo z tym zamieszania. Wygląda na to, że system w naszym kraju no dość wolno, delikatnie mówiąc, radzi sobie z tak zwaną notyfikacją, o której pan wspominał, czyli o tym, z tym, czy dany suplement no, można spożywać, czy można on być, funkcjonować na naszym rynku, czy też raczej powinien być wycofany. Wszystko funkcjonuje z opóźnieniem, a jeśli jestem rodzicem, któremu zależy na tym, żeby dziecko było zdrowe i wchodzę do apteki, widzę zatrzęsienie słoiczków, lizaki witaminowe, żelki. Tego jest naprawdę bardzo dużo. A sama jeszcze jako dziecko pamiętam czasy, kiedy były dwa rozpuszczalne, musujące produkty witaminowe. Potem nastały czasy Peweksu.
Ale były lekami.
I mamy... A właśnie, tego nie pamiętałam. Pamiętałam, że jako dziecko po prostu to piłam.
Lidowit, Wisolwit. Możemy to powiedzieć, bo chyba nie ma już ich na rynku, więc nie reklamujemy.
Przyznaję, że tego nie sprawdziłam. Potem był preparat witaminowy kupowany w Peweksie i właściwie wszyscy, cała rodzina była zadowolona, bo wreszcie coś było, co można po prostu dać na zdrowie. Tranów wtedy jeszcze nie było. Teraz tego jest naprawdę mnóstwo. I pytam pana, jako lekarza, jak tutaj się nie pogubić i czy rzeczywiście nie warto tego wszystkiego kupować, bo nie chce mi się wierzyć, że żyjemy w tak szalonym świecie, że półki apteczne uginają nam się od suplementów, które po prostu są nabijaniem klientów w butelkę.
No nie jest tak do końca. To jest troszkę znak czasów. Nasze mamy robiły jeszcze całą jesień kompoty na zimę. Dzisiaj przy tym szybkim sposobie życia bardzo często kupujemy już kompoty gotowe. Już te spiżarnie pełne konfitur, zaprawionych buraczków czy kwaszonych ogórków są coraz rzadsze.
To prawda.
I na tej zasadzie również jeśli mamy taką obawę, że a może moje dziecko jednak nie zjada tyle jarzyn, ile ja bym chciał i może nie przygotowałem tych kompocików, to może mu po prostu kupię taki preparat, który wspomoże te jego siły, czy ten jego prawidłowy wzrost.
No właśnie, jeśli mamy takie podejrzenie, że dziecko no, nie lubi warzyw i je na przykład za mało zielonych warzyw i za moment projektujemy, że może to się skończy anemią, to co my mamy zrobić jako rodzice?
Wszelkie metody na skróty nie są dobre. Życie dziecka ma pewne etapy, których nie da się przyspieszyć i które wymagają jakby stałej czujności i nadzoru. I może najistotniejszą rzeczą, jaką chciałbym dzisiaj powiedzieć Państwu, to ta czujna obserwacja naszego dziecka pozwala nam nie popełniać błędów. Właściwie dzieje się tak już od czasu porodu. Dzieje się tak od czasu porodu, bo mamy taką skłonność do zawsze obarczania siebie, że my robimy coś nie tak. Tak się dzieje na przykład z młodymi mamami przy pierwszym dziecku, kiedy im się zawsze wydaje, że jeśli coś z dzieckiem się dzieje, to jest ich wina.
Obawiają się, że popełnią błąd.
Tak, obawiają się, że popełniają błąd. Natomiast trzeba to obiektywizować po prostu. Oczywiście pomocny powinien być tutaj lekarz, niewątpliwie. Ale jest wiele metod, które pozwalają te lęki jakby pomniejszać samemu. Takim prostym narzędziem jest na przykład siatka centylowa, która znajduje się w każdej książeczce zdrowia dziecka. Zapewniam panią, że co najmniej 50, myślę, że więcej, ale 50% mam nawet nie ma zielonego pojęcia, jak z takiej siatki korzystać. A jest to proste urządzenie, do którego nie potrzebujemy lekarza, które pozwala nam ocenić dobrostan dziecka. Jeśli nasze dziecko rozwija się zgodnie, że tak powiem, z normami siatki centylowej, to przynajmniej jeśli chodzi o rozwój fizyczny, możemy być pewni, że ono na pewno nie jest głodzone, ani nie jest przekarmiane. A skoro nie jest głodzone i nie jest przekarmiane, to dodawanie mu, mówiliśmy o tym, że suplementy mają wyrównywać do 100% tego, co jest potrzebne. Więc dodawanie mu jakichś energetyzujących substancji, czy jakichś substancji, które mają mu podnosić odporność. Z odpornością jest zresztą inny problem. Ja, będąc na takim dużym zjeździe dla pediatrów, to się nazywa jesień pediatryczna, takie pytanie padło z sali, jak podnieść odporność dzieci, do pana profesora, który był z Instytutu Immunologii, czyli no najbardziej kompetentnych, że tak powiem, osób zajmujących się odpornością.
I co powiedział?
I on się uśmiechnął i powiedział właściwie, że on nie bardzo rozumie, o co chodzi, bo nie ma czegoś takiego jak odporność w ogóle. To tak jakby ktoś zapytał, a jaki najlepszy lek na nowotwory? Odporność jest tak złożonym i wielowymiarowym procesem, bo jest to odporność populacyjna, jest to odporność osobnicza, jest to odporność, która jest odpornością przeciwko wirusom i przeciwko bakteriom. Jest to odporność komórkowa i humoralna. I teraz nie da się tego wszystkiego jednym preparatem, który podnosi odporność. Musimy też pamiętać,
ale
że...
Ale chcę powiedzieć, wejdę panu w słowo, że słowo odporność i brak odporności to jest też jeden z najczęstszych tematów lęków rodziców,
tak,
bo po prostu nie chcemy,
tak,
żeby
ja
dzieci, dzieci nie chorowały.
Tak, tak. Przy czym proszę zobaczyć, że my to bardzo często mylnie odbieramy, dlatego że te nasze dzieci w tym pierwszym okresie, kiedy są w domu, mimo że tak naprawdę mają niską odporność, ale mają mało potencjalnych kontaktów, które mogłyby być dla nich narażające, są zdrowe. I zaczyna się żłobek i nagle okazuje się, że mojemu dziecku spada odporność, bo co dwa tygodnie jest chore. To nie jest spadek odporności, to jest
tylko kontakt z
bad
innymi.
Company, złe towarzystwo po prostu. I tu by można oczywiście dużo dyskutować na temat nadzoru higienicznego, czy też nadzoru medycznego w żłobkach. Jeszcze gorzej jest w przedszkolach, bo jak wiemy, zarówno w żłobku, jak i w szkole jest higienistka, w przedszkolu nie ma w ogóle żadnej siły fachowej medycznej. Czy to jest przypadek, to można by pewnie długo dyskutować.
Ale wróćmy do tych suplementów. Właśnie, bo tak, powiedział pan, że żadna droga na skróty nie jest dobra, czyli zaleca pan zdrowy rozsądek i sprawdzanie podstawowych parametrów rozwoju fizycznego, czyli bazowanie na siatce centylowej.
To jeden tylko z elementów, oczywiście.
Oczywiście. Ale jeśli mamy jakieś inne podejrzenia, na przykład bardzo blade dziecko, podkrążone oczy, idziemy wtedy do lekarza i prosimy o skierowanie na badania? Co zrobić?
Znaczy, niewątpliwie te nasze niepokoje powinniśmy weryfikować jednak u fachowca. Powinniśmy iść do lekarza, powinniśmy podzielić się z nim naszymi wątpliwościami. Ma to jeszcze jeden wymiar. Przerzucamy część tej odpowiedzialności na niego, bo on nie może powiedzieć, a nic się nie dzieje, bo dlatego, że skutki zaniedbania czy braku decyzji ze strony lekarza już rodzice nie obciążają. To lekarz, który podjął się opieki nad dzieckiem, musi podjąć jakąś taką decyzję, która dla dziecka byłaby najbezpieczniejsza, ale on te swoje decyzje również podejmuje w oparciu o jakieś mierniki. Tymi miernikami są właśnie badania laboratoryjne, testy, czy chociażby słynne siatki centylowe. I na tej podstawie określa dobrostan tego dziecka. Istnieją jeszcze takie przesiewowe badania populacyjne, jak bilanse zdrowia. Jak bilanse zdrowia, które też pozwalają ocenić nam co jakiś czas stan zdrowia tego dziecka. Bilansów w tej chwili jest dużo więcej. Udaje się dzięki temu wyłapać wiele takich rozwojowych problemów. Czy rozwiązać, to już jest inna sprawa. Dlatego, że to jest kwestia tego, że możemy na przykład znaleźć wadę postawy, ale jest problem, jak tą wadę postawy dalej korygować, bo to jest kwestia rehabilitacji, to jest kwestia dostępu do ortopedy. To jest jakby temat nie na dzisiejszą...
To jest kwestia bardzo ciężkich tornistrów i tak dalej.
Tak, oczywiście. Wracamy do suplementów. Takim pierwszym suplementem, który się pojawia w życiu małego dziecka, jest witamina D.
Otóż to.
Witamina D. I tutaj punktu widzenia oficjalnej medycyny, czy też wytycznych, które takie duże gremia na podstawie szeroko zakrojonych badań mogą w jakiś sposób nam zalecać. Wiemy, że ta suplementacja witaminą D jest niezbędna i ustalono jakieś minimalne ilości tej witaminy, które dziecko powinno przyjmować. I to już wiemy, że to na pewno tak powinno być. To znaczy ktoś to wielokrotnie badał, ktoś sprawdzał, co się dzieje, jeśli dziecko takich ilości nie dostaje. Te ilości w tym pierwszym okresie to 400 jednostek, u dziecka nieco starszego 800. A myślę, że później ta dawka powinna być nawet wyższa. To już potem możemy się sprzeczyć, to powinien być 1002. Chcę tylko powiedzieć, że nie należy się obawiać takiego łatwego przedawkowania, bo czasami się tak zdarza, że mama dzwoni, że zamiast dwóch kropli wpadły jej tam do buźki cztery. To nie ma z tym żadnego ryzyka, dlatego że witamina D jest witaminą rozpuszczalną w tłuszczach, czyli cały jej nadmiar zmagazynuje się gdzieś w pośladkach, policzkach i jak będziemy mieli niedobór albo mama zapomni,
to sobie organizm z tych pośladków, policzków.
Dokładnie, właśnie. Dokładnie tak. Natomiast przewlekły niedobór musi owocować niestety przede wszystkim krzywicą, opóźnionym rozwojem kości, ale również, jak się okazuje, spadkiem odporności. Również jak się okazuje. Mówię o suplementach. Witamina D3 jest bez wątpienia taką substancją, którą trzeba suplementować, bo jej nie wytwarzamy. Mhm. Natomiast jeśli suplementujemy ją przy pomocy leku, to mamy gwarancję, że te krople, w których napisano, że w każdej kropli znajduje się 400 jednostek, tam tych 400 jednostek jest, ponieważ inspekcja farmaceutyczna ma obowiązek sprawdzania spółki aptecznej, czy ta ilość tej witaminy tam rzeczywiście się znajduje.
Ale w momencie, kiedy mamy do czynienia z suplementem,
inspektor farmaceutyczny w ogóle się tym nie zajmuje. Mhm. I to jest pewna trudność. Pamiętajmy też, co się dzieje po otwarciu opakowania. Po otwarciu lek utlenia się. Jeśli utlenia się zbyt szybko, to inspektor farmaceutyczny mówi, nie, to nie jest dobry lek, no bo jeszcze połowy dziecko nie wypiło, a już właściwie ta witamina zwietrzała. Natomiast w przypadku suplementów takich badań się nie wykonuje. Mhm. Jest jeszcze jeden taki mechanizm, a mianowicie mechanizm konkurencji. Jeśli mamy leki tego samego typu, produkowane przez kilka firm, to one wzajemnie się sprawdzają, bo jest szansa, że jeśli któryś z tych leków nie trzyma norm, to wówczas donosimy do inspekcji farmaceutycznej, że ten lek norm nie trzyma i on wypada z rynku i w tym momencie nasz lepiej się sprzedaje. I to jest dla nas odbiorców, taka gra rynkowa, ale która dla nas odbiorców daje też pewną szansę na posiadanie produktu dobrego. Tak nie dzieje się w przypadku suplementów diety, bo nikt tego nie kontroluje. Natomiast jest ich coraz więcej na rynku, dlatego że firmy wchodzą nawet do szpitali i rozdają. I teraz mama mówi, no jeśli w szpitalu dali mi taki suplement, to znaczy, że ja go mogę dawać.
Mhm. No bo szpital jest też instytucją, która cieszy właśnie, się... To jest instytucja z autorytetem, tak? Tam pracują lekarze. I jeśli dostaniemy coś takiego w szpitalu, no to uruchamia się lawina rynkowa.
No, pamiętajmy, że firmy często wspomagają szpitale, fundując im różne niezbędne do pracy rzeczy. W związku z tym to wytwarza takie zobowiązanie czasami. To nawet czasami wymaga interwencji właśnie ze strony ministerstwa. Tak było w przypadku witaminy K, która była nagminnie, że tak powiem, wydawana dzieciom. Aż wreszcie zapadła decyzja, żeby wszystkie dzieci dostawały tą witaminę D po porodzie w postaci domięśniowego podania, bo jest to wtedy pewne, bezpieczne i preparatem, który jest lekiem. Aczkolwiek rodzice mają prawo odmówić, czyli powiedzą, że nie chcemy dostawać w postaci zastrzyku i wtedy zaczyna się problem, bo jeśli w zamiast zastrzyku sięgną po lek, no to pół biedy. Jeśli sięgną po preparat, który lekiem nie jest, no to już nikt za to nie bierze odpowiedzialności.
Powiedzieliśmy o witaminie D3, ja tylko chcę powiedzieć, że nasz czas powoli już dobiega końca,
nie,
a jeszcze mamy
nie
dużo...
Zaczęli,
no właśnie, ale tak, mamy witaminę D3, czyli tutaj mamy zielone światło, ma to swoje uzasadnienie, organizm nie wytwarza, rzeczywiście witamina D nam się przydaje. Co jeszcze?
Musimy pamiętać, że w tym rozwoju dziecka istnieją pewne okresy i musimy w odpowiednim okresie wprowadzać pewne produkty. Ja jestem lekarzem starej daty i nam zawsze mówiono, żeby nie wprowadzać zbyt wcześnie mąki, bo ona może wywoływać chorobę trzewną. Okazuje się, że zbyt późne wprowadzenie mąki jest dużo bardziej ryzykowne i dużo bardziej alergizujące niż wprowadzenie w odpowiednim okresie. I w
tej chwili, a ten odpowiedni okres to jaki?
No właśnie, i to ktoś zbadał i dzisiaj uważamy, że rozszerzanie diety dziecięcej powinno się odbyć pomiędzy 17 a 26 tygodniem, albo jak to woli pomiędzy 4 a 7 miesiącem, albo jak to woli pomiędzy 120 a 180 dniem życia. I to jest czas na wprowadzanie czegoś więcej oprócz mleka. No, pewnie oddzielną audycję moglibyśmy zrobić na temat mleka, czy też pokarmu.
I tak zrobimy.
Ja jestem wielkim orędownikiem karmienia piersią. To jest po prostu coś, czego nie da się w żaden sposób zastąpić. A jak już jesteśmy przy tym, to tak zwane młodziwo, czyli siara, kolostrum w tej chwili jest jednym z takich hitów, również jeśli chodzi o suplementy, ponieważ doniesienia mówią, że rzeczywiście jest to preparat, który może wpływać bardzo korzystnie, jeśli chodzi o makro... O właśnie, jeszcze nie powiedzieliśmy o bakteriach, o tym, co zasiedla nasze...
O
zasiedla nasze jelita. O probiotykach również, ale okazuje się, że mikrobiota, która znajduje się w przewodzie pokarmowym dziecka, warunkuje jego rozwój i odporność. Aż do tego stopnia. Tak daleko idące wnioski nawet potrafią dzisiaj formułować badacze. I znajduje to potwierdzenie w badaniach statystycznych.
A w przełożeniu na suplementy, bo ja wracam do tych probiotyków. Czy to jest rzeczywiście taki element, który jest nieodzowny? Bo teraz, kiedy lekarz zapisuje antybiotyk, tutaj probiotyk jest nieodłączny. Oczywiście w chorobach wirusowych, tak zwanych jelitówkach również to się pojawia.
To tu muszę panią zmartwić. Nie dalej jak w tym tygodniu czytałem artykuł, z którego wynika, że probiotyki nie skracają infekcji wirusowych i tak naprawdę nie zabraniamy ich podawania, natomiast nie mają większego wpływu na zdrowienie w tego typu infekcjach. Jak jesteśmy przy antybiotykach.
I dosłownie już pora na ostatnie kilka zdań, panie doktorze. Dzisiaj.
Widać, że rozgadałem się nie na temat z tego, ale o antybiotykach powiem, bo okazuje się, że podawanie antybiotyków u dzieci bardzo małych może również zwiększać u nich ryzyko alergii. W związku z tym naprawdę wystrzegajmy się antybiotyków tak, jak tylko to możemy.
Infekcje i nie denerwujmy się na lekarzy, jeśli...
Infekcje górnych dróg oddechowych stanowią 90% infekcji w sezonie jesienno-zimowym, ale 90% z nich to są infekcje wirusowe. W związku z tym wydaje się, że szafujemy tymi antybiotykami zbyt łatwo.
I oczywiście...
Wracamy do probiotyków, żeby jeszcze, jeśli jeszcze mogę, jeśli zdążę. Tych szczepów bakterii, które są dla nas korzystne, jest kilka, ale tylko niektóre z nich zostały przebadane i są potwierdzone jest potwierdzona ich skuteczność. Między innymi Lactobacillus z takimi dwoma literkami GG. I jeśli Państwo szukacie, to warto zobaczyć, czy właśnie te literki GG znajdują się tam na opakowaniu.